W tym tygodniu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Przypada on w rocznicę pierwszego w Polsce udanego przeszczepu nerki, który w 1966 roku miał miejsce w warszawskiej klinice. Na ten temat porozmawiam z Bogumiłą Burdą, prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka. W audycji powiemy także o tym, w jaki sposób dbać o skórę zimą. Sprawdzimy, co jest przyczyną, że coraz większa grupa młodych osób cierpi na niedosłuch. W studiu Radia Zachód pojawią się eksperci. Dermatolog Tomasz Janik, a także laryngolog Dariusz Drzygała. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Gościem Radia Zachód jest Bogumiła Burda, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka. Dzień dobry pani prezes.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Nasze spotkanie jest nieprzypadkowe. 26 stycznia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Przypada on w rocznicę pierwszego w Polsce udanego przeszczepu nerki, który, przypomnijmy, odbył się w 1966 roku i miał miejsce w warszawskiej klinice. Był to wtedy 621 taki zabieg na świecie.
Rzeczywiście. My znowu w marcu, 12 marca zawsze obchodzimy ten dla nas bardzo ważny dzień, kiedy to w 1975 roku odbyła się pierwsza dializa w Zielonogórskim Szpitalu, który prowadziła pani doktor Kosińska. Uczestniczyła tam też jako młoda pielęgniarka Maria Stasińska, czy też Elżbieta Kędzior. I właściwie od tego czasu rozpoczyna się to, co my nazywamy najważniejszą rzeczą, możliwością, funkcjonowanie, życie ludzi z chorobami nerek, z niewydolnością nerek, którzy mają możliwość, no dzisiaj w dużo lepszych warunkach niż było to w 75 roku, mieć tą możliwość przedłużenia i funkcjonowania w życiu codziennym, ponieważ jest to sztuczna nerka. Wtedy to była pierwsza w naszym województwie możliwość przeprowadzenia właśnie dializ. Dzisiaj musimy sobie powiedzieć, że w Polsce jest około 20 tysięcy osób, którzy są dializowani 3 razy w tygodniu i część tylko z nich, bo ponad 2 tysiące osób w Polsce oczekuje na przeszczep. To jest to, patrząc na to, że w roku ubiegłym mieliśmy spadek przeszczepów o 20% i było tylko 907 przeszczepów nerek, to proszę sobie wziąć pod uwagę, że jest jeszcze ogromna, no można powiedzieć, rzesza młodych ludzi, dzieci, którzy najdłużej czekają na przeszczep, i dorosłych, a przecież wszystkich razem przeszczepów i wątroby, i nerek, i trzustka, co było kiedyś też niemożliwe, serca, w tamtym roku było 1235.
Z czego wynikają więc te niezbyt optymistyczne statystyki? Nasza wiedza na temat przeszczepów jeszcze nie jest wystarczająca?
Wydaje mi się, że ja dzisiaj też usłyszałam takie piękne zdanie o deklarowalności. My jesteśmy deklaratywni. Wiemy, że przyjmujemy, że zgadzamy się na przeszczep, nosimy oświadczenie woli, ale często nie informujemy rodziny, jaka jest nasza decyzja co do jakby przeznaczenia naszych organów do przeszczepów. Proszę sobie wziąć pod uwagę, że w tamtym roku mieliśmy 717 dawców zmarłych, a kilka procent tylko dawców żywych. I to jest dla nas smutna informacja, no bo dlaczego? No oczywiście my mówimy, że żyjemy dłużej, że maszyny i urządzenia, które podtrzymują życie w intensywnej terapii, że dzisiaj to jest rzeczywiście trudniejsze. Ale z drugiej strony wymiar ten etyczny, wymiar myślenia nas dorosłych, że my chcemy No właśnie, pochować jakby ten, kto od nas odchodzi w całości. Nie, my musimy myśleć o czymś bardziej pozytywnym. Ja powiem tylko, że...
Że cząstka naszej bliskiej osoby będzie żyła w drugim człowieku, że uratuje komuś życie, prawda?
Może uratować życie. Proszę Państwa, w 2010 roku podpisane zostało, w 2015 mówimy partnerstwo dla transplantacji w województwie lubuskim, a my od 20 ponad lat cały czas intensywnie uczymy w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, wśród studentów, wśród ludzi dorosłych, stajemy na, muszę powiedzieć, w tamtym roku nie udało nam się na mieście stanąć w różnych punktach, w różnych konfiguracjach i powiedzieć tak, to jest ten dzień dla transplantacji, ale z drugiej strony mieliśmy piąty bieg dla transplantacji. To, że nie udało się bezpośrednio w całości, ale ponad 225 osób uczestniczyło w tym biegu. Przebiegło te 6 kilometrów na rzecz tej wspaniałej idei, bo przecież i wśród studentów, i wśród pracowników uczelni, i wśród mieszkańców miasta jest, a w samym mieście mamy, bo to jest też leciutko się zmienia, ale prawie 100 osób dializowanych. Ale także mamy wśród swoich znajomych, przyjaciół, te osoby, które wzięły ze sobą oświadczenie woli. Od 10 lat ono też było na Woodstocku, było na różnych spotkaniach. Urząd Marszałkowski wydawał te oświadczenia woli, te małe karteczki, ale możemy sobie pobrać. My wydawaliśmy, wydają przecież na naszej stronie, na stronę NERK-a, jak wejdziemy, to jest możliwość wydrukowania sobie takiego oświadczenia i to jest informacja. Proszę pamiętać, że to nie jest dokument, który jest elementem jednoznacznym. Nie. W Polsce konstytucja, jeżeli określa, że dawstwo jest czynnikiem wyrażającym zgodę domniemaną. Natomiast chyba, że zastrzegę sobie to w Krajowym Rejestrze że sprzeciwów, że nie zgadzam się na to, by moje organy zostały pobrane. Ale normalnie przecież możemy myśleć o tym, żeby podjąć takie działania i powiedzieć przede wszystkim, jeszcze raz powtarzam, najważniejsza rzecz, wypełnić to oświadczenie woli, ale poinformować swoją najbliższą rodzinę, jaka jest moja decyzja, bowiem lekarze właśnie bardzo mocno podkreślają przy odejściu najbliższych ludzi, pytają się rodziny, jaka była ich decyzja.
A ci często nie wiedzą.
Bo często nie wiedzą, jaka była postanowienie. A ta informacja, którą mam, ja mam tak samo w swoim dokumencie. Moja cała rodzina ma, moi przyjaciele. I my rozmawiamy o tym normalnie. Mówimy o tym, że moja decyzja jest taka, aby można było przekazać moje organy do przeszczepu. Proszę, Pani Karolino, proszę zwrócić uwagę, że w roku ubiegłym osoby, które chorują na COVID, nagle przecież okazało się, że jednym z najpiękniejszych rzeczy to były płuca do przeszczepu. Mhm. Ale my możemy uratować około 4 żyć, a przekazać organy. I proszę zwrócić uwagę, że w roku ubiegłym w naszym szpitalu uniwersyteckim było 11 pobrań, w tym 7 wielonarządowych, czyli nerka, wątroba, czyli tutaj mówimy jeszcze nerka i trzustka może być też przeszczepiona, bo wątrobę czy nerkę my możemy mieć od dawcy żywego, bo przecież są rodzinne przeszczepy w tamtym roku. W Poznaniu był przeszczep młodej dziewczyny z naszego województwa, gdzie tata oddał jej nerkę, ale z drugiej strony przecież wiemy, że możemy, także są krzyżowe i już w Polsce też odbyło się kilka przeszczepów krzyżowych, czyli nie bezpośrednio w linii prostej, w rodzinie, wśród konkubinatu, przyjaciół, po wyrażeniu przez sąd takiej zgody, ale my mamy też najpiękniejszą rzecz, jaką możemy dzisiaj zrobić. Oddać krew. Mhm. To jest przecież dar. Tak samo jak osocze. Proszę zwrócić uwagę, jak mocno podkreślamy, że w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, pandemicznej, osoby, które przeszły COVID, które mają udokumentowane pierwsze i drugie stwierdzone, że był to COVID i po COVID-zie, mogą oddać osobę, która jest bardzo, bardzo ważne, czyli możemy oddać też rogówkę, mamy także możliwość coś, co jest bezpośrednio dla nas, przecież szpik kostny. I tu mamy też następną deklaratywność.
Pani profesor, a to nie wynika troszeczkę z takich stereotypów, które krążą jeszcze u nas w Polsce, że jeżeli będę miał na przykład takie oświadczenie woli w portfelu i to jest takie bardzo brutalne stwierdzenie, ale one często przejawia się w sieci chociażby, to lekarze przestaną mnie ratować.
Nie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Naprawdę nie ma. Ja bardzo mocno walczę ze stereotypami. Bowiem ja powiem szczerze, taki przykład trochę z mojej działki. Kiedy zachorowałam na nerki, kiedy usunięto mi nerkę, to pamiętam pierwsze takie pytanie jednego z osób, wydawało mi się bardzo inteligentnych. No jak się żyje z jedną nerką? Normalnie, a jak się żyje z dwoma? Jak, czy można pracować, urodzić dziecko, funkcjonować, rozwijać się? I właśnie to jest to. Dzisiaj na dializie otrzewnowej, półtora miesiąca temu, kobieta urodziła dziecko. Więc jest to normalne życie, tylko dzięki temu, że dostałyśmy, jak my mówimy w szerokim znaczeniu, właśnie ten wspaniały organ. W tamtym roku 148 osób otrzymało serce, płuca 48, wątrobę 289. No to pomyślmy, że te ponad 1235 osób jest aktywnych, funkcjonuje, pracuje, rozwija się, kształci, tworzy. Są to wspaniali ludzie, pokazy mody, artyści. Przecież Tina Turner tak samo jest po przeszczepie nerki. Mhm. I aktywność jej nie zmieniła się. My promujemy te działania, zachęcamy młodych ludzi do czytania informacji, do rozmowy z nami, do przyjścia do nas i popytania się, jak to wygląda. Czy my inaczej wyglądamy? Są turnusy dla dzieci po przeszczepach, są zawody, biegi, są zdobywanie medali, zdobywanie gór, tak samo jak inni. Ale my, proszę zwrócić uwagę, że 20 prawie tysięcy osób jest dializowanych. To jest miasto. Zgadza się?
Dokładnie.
Bo my musimy sobie wziąć pod uwagę, że około 4 miliony osób w Polsce choruje na nerki, często o tym nie wiedząc, a to są bardzo ważne organy. I należy właśnie to mieć świadomość, że w mojej rodzinie, wśród moich przyjaciół, wśród moich znajomych, wśród dalszych i bliższych są osoby, które tego potrzebują. Proszę zobaczyć, jak często pojawia się ostatnio, potrzebujemy krwi. 0 plus B, zgadza się, B minus.
Osocza.
No właśnie dlatego mówię osocza. I jakie to są błagalne rzeczy. Ale z drugiej strony mamy też te osoby, które nie zdążyły doczekać się na organ, bo ktoś z rodziny nie wyraził na to zgody, mimo że przecież można by było uratować jeszcze więcej. Parę lat temu, jak był nieszczęśliwy wypadek na Oczęsinach studentów, rodzice tego studenta dopiero zaczynał studia. Pierwszą podstawową rzecz podjęli. Tak, decydujemy się o przekazanie organów naszego syna do przeszczepu. To jest to, co jest najpiękniejsze. Wszystkie religie świata mówią o przeszczepie. Stanowiska Kościoła katolickiego, reformowanych, prawosławnych, wyznawców islamu, muzułman, jest na tak. Jan Paweł II tak samo to podkreślał.
Jest to słynne powiedzenie, nie zabieraj organów do nieba, prawda?
Zgadza się. My robimy konkursy, spotkania, wydajemy publikacje osób, które są po przeszczepie. Mój kolega jest 20 lat po przeszczepie i jest bardzo szczęśliwy, oczywiście opowiedział swoją historię. Opowiedz mi swoją historię. Dzisiaj my patrzymy na to, że rodzice, dziadkowie stają się tą bliską i dalszą tylko rodziną. Ale zachowaj tam opowieść. Powiedz, jak to wygląda, ale z drugiej strony rozmawiaj o bólu z dziećmi, o chorobie i o smutku. Mhm. Nie chroń do końca, nie twórz
szklanej bańki.
Bańki, gdzie nagle ona pryska i nagle odchodzi ktoś bliski. 30 parę tysięcy osób odeszło na COVID, ale ponad 400 tysięcy odeszło także na inne choroby. A przecież my możemy bardzo łatwo pomóc. Jest Fundacja Rak Rock and Roll. Można oddać włosy. Jest to świetna akcja. Dla tych,
pani to niedawno uczyniła.
Tak, bo nie mogłam też inaczej i nie mogę, powiedzmy, pomóc tym wspaniałym dziewczynom, dzieciom, nawet mężczyznom my mówimy, bo oni też się pytają często, jak ja będę wyglądał po chemioterapii, czy mi wyjdą włosy. Ale z drugiej strony ja wiem, bo ja sama dostałam w swoim życiu krew, dostaję wsparcie od najbliższych, od przyjaciół, znajomych, radość, która jest razem z nami. Kiedy ostatnio mocno chorowałam, to też wszyscy razem my się czujemy jak wielka, duża rodzina. Dlaczego? Bo otwieramy się na innych.
Pani profesor, a jak wygląda w tej chwili sytuacja właśnie, skoro mówimy o COVID-zie, osób dializowanych, bo to jest ta czynność, której osoby dializowane muszą być poddawane 3 razy w tygodniu. Nie można tego przerwać, bo przerwanie dializy oznacza śmierć. Jak w tej chwili wyglądają te zabiegi, chociażby w szpitalu w Zielonej Górze?
Tak samo jak wyglądały przed COVID-em, to jest otwartość naszego personelu medycznego, wspaniałych lekarzy. Muszę powiedzieć, że nawet wczoraj rozmawiałam z panem doktorem Ireneuszem Chaburą właśnie dotyczących szczepień, bo nam co roku szczepiliśmy przeciwko grypie, kupowaliśmy prawie 200 szczepionek. W tym roku mieliśmy tą dużą trudność, no nie mogliśmy dostać tych szczepionek, ale z drugiej strony już rozmawiamy, ja już też rozmawiałam w szpitalu, jak będzie, bo nagle, pan profesor Oko, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, wystąpiło do ministra zdrowia o to, żeby dializowani i po przeszczepie znaleźli się w tej grupie, no już zero niestety nie dało rady.
Ale tej najszybszej.
Tak, i znaleźliśmy się, tylko nikt nie ma jeszcze rozporządzenia, kto będzie dawał skierowania, gdzie będą odbywały się te szczepienia, a nie omija COVID osób dializowanych. Nie omija COVID osób po przeszczepie, nie omija COVID osób zdrowych, a tym bardziej mających współistniejące choroby. Odeszło nam kilka osób w tamtym roku z racji COVID-a.
W przypadku osób po przeszczepie to jest tym trudniejsze, że taka osoba przyjmuje chociażby leki immunosupresyjne, żeby tego przeszczepu nie odrzucić, a to też troszeczkę tą odporność naszą osłabia, prawda? W przypadku zetknięcia się z koronawirusem, no niestety jakby ta walka nie zawsze toczy się na równych zasadach i nie zawsze kończy się tak, jakbyśmy chcieli.
Oczywiście, dlatego pani Karolino, my mamy teraz znowu psychologa telefonicznie, bo czy też przez Skype'a. Mamy, dzwonimy, wysyłamy, staramy się być w kontakcie do tych osób, które do nas, no jak zawsze, są otwarcie i my dla nich otwarci. My nie możemy wejść na oddział, my nie możemy spotkać się od roku ubiegłego, ale chociaż możemy telefonicznie porozmawiać. Chociaż możemy powiedzieć, że gdyby trzeba była taka potrzeba, to jesteśmy, mamy pomoc właśnie psychologa, mamy prawników, mamy, bo takie sytuacje dzienne im też zostają osobom po potrzebach, bardzo różne, które wymagają pewnego już działania. Mamy też, udzielaliśmy i zapomóg i martwiliśmy się i próbujemy pomagać tym, którzy No, jesteśmy cały czas w kontakcie z oddziałem i w Zielonej Górze, i z naszymi członkami, i w Polsce mamy i czasopisma, które rozsyłamy, i mamy na Facebooku. Proszę zwrócić uwagę, że nie tylko jest grupa wsparcia osób po przeszczepie, czy chorych na nerek, czy stowarzyszeń. Już jutro znowu mamy online takie spotkania, ale pojawiają się, no chcemy zmienić pewne formy, te, które bezpośredniego kontaktu, zamienić na te dodatkowe, ale tutaj odgrywają ogromną rolę personel medyczny, który jest na co dzień, który przecież jest w tym pierwszym, ktoś powie, to nie jest oddział covidowy, ale osoby przyjeżdżające na dializę są bardziej narażone na, i nie ma tak, że nie chorowały i chorują, bo jest to przecież dla nas większe niebezpieczeństwo. I przez to wspieramy się nawzajem, staramy się być w tym chociaż w kontakcie, jak to ja mówię, telefonicznym. Bo jeżeli trzeba było, to załatwialiśmy, dziękuję, bardzo dziękuję w Zielonej Górze z widzialnej ręki, bo pomagała moim przyjaciołom ze stowarzyszenia i jest na każdą rzecz i w tamtym roku w lockdownie i jesienią. Jakbym tylko powiedziała, że nadal potrzebujemy dla którejś z osób naszych, oni są. I to jest piękne. My nie zostaliśmy sami.
I to jest chyba najważniejsza rzecz. I najważniejsza konkluzja. Nie zostać samemu.
Nie zostać samemu, bo kiedy otwierasz się dla innych, inni otwierają się dla ciebie. To motto Alberta Camus, który jest w naszym logo, w naszym obok pięknych dwóch dłoni, które trzymają nerwy, którą pokazują, jestem i daję tą możliwość, to jest to piękne przesłanie i słowa, które nie tylko dotyczą bezpośrednio nas, osób, które są zdrowe, ale pamiętajmy, że zdrowie to jest coś, co się nie kupi. Zdrowie jest tylko wtedy, kiedy wspólnie razem o tym myślimy i dbamy nawzajem o relacje, otwartość i pomoc dla innych.
Pani profesor, jeżeli ktoś nas słyszy, kto potrzebuje pomocy, waszego wsparcia, bądź też na przykład właśnie boryka się z problemami chorób nerek, jak was można znaleźć?
My jesteśmy na Facebooku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka. My jesteśmy na stronie www. Ona jest teraz w przebudowie, no bo też chcemy zmodyfikować jako mobilność, ale można do nas napisać na maila, można na Facebooku odnaleźć, można też na mój numer telefonu, bo on jest takim numerem, jak ja to mówię, nie tyle ratunkowym gdzieś w sytuacjach, ale jest otwartym dla każdego. Ja odpowiadam na każdy telefon i łączę i pomagam wtedy w tych relacjach dodatkowych. Także 503-096-984 Bogumiła Burda. Wystarczy pisać Bogumiła Burda czy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka z siedzibą w Zielonej Górze i pojawi się i na Facebooku, i pojawi się strona, i tam na stronie są też nasze numery, telefony i maile do nas. Można, a powiem szczerze, można też rzucić do skrzynki ulica Lisowskiego 3, Ogólnopolskie Stowarzyszenie. My przychodzimy, odbieramy pocztę, właściwie co poniedziałek staramy się pojawić tam, niezależnie od wszystkiego, bo może ktoś będzie chciał do nas, do skrzynki, do nas zadzwonić i powiedzieć, że potrzebuje takiej pomocy. Jesteśmy otwarci na każde dzielenie.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Zachód była Bogumiła Burda, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.
Ja też bardzo dziękuję i pamiętajmy, wokół nas są ludzie pomocni. Jeżeli my pomagamy, to i inni będą pomagali nam. My jesteśmy po prostu wspólnotą i tego się najważniejsze i zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Dbajmy o siebie.
Bardzo dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Według Światowej Organizacji Zdrowia na niedosłuch i inne problemy ze słuchem cierpi około 1,5 miliarda ludzi na świecie. W samej Polsce sytuacja dotyczy 6% populacji, a eksperci szacują, że do 2050 roku wartość procentowa może sięgnąć nawet 9%. Chociaż na kłopoty z narządem słuchu uskarżają się przede wszystkim osoby starsze, zjawisko to obserwuje się również coraz częściej wśród młodych osób. Z nami jest ekspert Radia Zachód, laryngolog Dariusz Drzygała. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Panie doktorze, co przede wszystkim szkodzi naszemu słuchowi?
W głównej mierze do czynienia mam w dzisiejszych czasach problem z tym, że hałas jest wszechobecny. Właściwie jest coraz trudniej znaleźć miejsce, gdzie nie ma hałasu. Czyli samochody, fabryki,
szkolne korytarze.
Hałas na przerwach. A właśnie, największy, jeżeli chodzi o dzieci, to największy chyba jest problem na przerwach, bo jak z tego, co badali hałas specjaliści w czasie przerwy, dochodzi nawet natężenie hałasu do 100 decybeli, a przypomnę, że taki próg szkodliwości to już jest 65 decybeli, czyli dziecko, które przebywa kilka minut na przerwie w takim hałasie, no, może wrócić na zajęcia lekko rozdrażnione. Obecnie też mówi się, że stosowanie tych tak zwanych urządzeń MP3 i słuchawek też może być na to wpływ. Aczkolwiek badania były przeprowadzone, z tego co się orientuję, tylko gdzieś w krajach zachodnich albo w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nie mamy takich badań przeprowadzonych. Natomiast na pewno stosowanie takich urządzeń w nadmiarze i niewłaściwy sposób będzie wpływało na pogarszanie się słuchu.
Wszystko. Osoby dorosłe zapewne spokojnie same potrafią wyartykułować, że ten problem gdzieś się pojawia. Ale w przypadku naszych pociech, naszych najmłodszych domowników, to jest już trudniejsze. Co nas powinno zaniepokoić w ich zachowaniu? Co jest takim pierwszym sygnałem, że nasze dzieci mają na przykład kłopot ze słuchem?
No, głównym takim objawem będzie to, że bardzo często będziemy musieli mówić coś do dziecka, zanim ono odpowie. Możemy zauważyć bardzo często, że jeżeli my włączamy telewizor, jest to na pewnej skali, gdy robi to nasza pociecha, niestety zauważamy, że ta skala, przy której słucha czy ogląda bajeczki nasze dziecko, jest zdecydowanie większa. Są to takie objawy, które już powinny wskazywać na to, że należy udać się głównie do laryngologa, żeby ten problem wyjaśnić. Bo zwłaszcza takie maluszki, one nie będą przez długi czas narzekać na to, że ten słuch jest jak gdyby słabszy. No, dzieci już takie 5-, 6-, 7-letnie, myślę, że zaczną mówić, że trochę gorzej słyszą. Natomiast największy problem jest z tymi dziećmi małymi.
Ale też bardzo często spotyka się taką sytuację, kiedy na przykład dziecko próbuje sobie kompensować tym zdrowszym uchem, nadstawiając je po prostu, żeby lepiej słyszeć. Takie zachowanie też powinno być takim pierwszym sygnałem ostrzegawczym.
Jeżeli już zauważamy, że dziecko zaczyna ewidentnie ustawiać jedno ucho do nas, to znaczy, że problem już jest zdecydowanie większy. Najczęściej na szczęście u takich dzieci małych te problemy ze słuchem związane są z infekcjami, zwłaszcza w zakresie nosa. I tutaj ten niedosłuch jest obustronny, także raczej jest takim objawem, gdzie dziecko ustawia się jedną stroną, do nas jest dosyć rzadkie. Raczej ten niedosłuch u dzieci jest obustronny. Dziecko słucha głośniej, nie odpowiada od razu na nasze polecenia albo prosi, żebyśmy powtórzyli, bo czegoś nie rozumie. Tutaj jest to może nas jak gdyby wskazywać, że trzeba ten problem rozwiązać.
Poruszył pan, panie doktorze, ważną kwestię, bo my często bagatelizujemy czy przewlekły katar, czy stan zapalny, który się pojawia nie tylko u dzieci, ale także u dorosłych, a niestety konsekwencje mogą być bardzo poważne, bowiem infekcje górnych dróg oddechowych bardzo często właśnie prowadzą do takiej wtórnej utraty słuchu, bo możemy oczywiście rozróżnić te wady słuchu, które pojawiają się jako wady wrodzone, ale również te, które z czasem pojawiają się właśnie jako wady nabyte.
No, zgadzam się. Tutaj, jeżeli chodzi o te wady wrodzone, mamy bardzo dobrze rozwinięty system badania tego przesiewowy, jeden chyba z lepszych w Europie, jeżeli na świecie. Czy jak rodzi się dziecko, ma badanie już robione w szpitalu. Jeżeli jakikolwiek jest w tym badaniu wykryty problem, od razu jest kierowana do tak zwanych poradni audiologicznych i tam specjaliści mają tutaj, jeżeli chodzi o audiologię, odpowiedni sprzęt, które są w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia tylko z niedosłuchem, czy już dużą wadą wrodzoną, bo zgodnie z zaleceniami które obecnie panują, do 6 miesiąca należy rozpoznać u dziecka, czy niedosłuch, czy głuchotę, gdyż jeżeli tego nie zrobimy, no dziecko niestety nie nauczy się mówić, no bo nie słyszy. Mm-hmm. Kiedyś jeszcze jak ja zaczynałem robić swoją specjalizację w latach 90., mówiono, że taką wadę należy wykryć do 1 roku życia. Na szczęście się to zmieniło, mamy lepszy sprzęt. Jeżeli się rozpozna niedosłuch u dziecka, można go zaprotezować w aparaty słuchowe, natomiast jeżeli jest już głuchota, to wtedy jest kwalifikacja do tak zwanych szczepów ślimakowych, czyli potrafimy pomóc takiemu dziecku. No i to mamy te wady jak gdyby wrodzone, natomiast bardzo często u dzieci, zwłaszcza tych małych dzieci w wieku 2, 3, 4 latek, infekcje związane głównie te kataralne z pójściem do przedszkola, do żłobka powodują, że dochodzi do tak zwanego wydzielniczego zapalenia w uchu, które charakteryzuje się postępującym lekkim niedosłuchem bez dolegliwości bólowych. Mhm. Czyli praktycznie dziecko nigdy nie będzie narzekać na to, że bolą go uszy, natomiast zacznie powoli coraz gorzej słyszeć i wymaga to oczywiście leczenia. Bardzo często wystarczy leczenie farmakologiczne. W większości wypadków udaje się, że tak powiem, ten słuch wraca do normy. Niestety czasami się zdarza, że takie leczenie jest nieskuteczne. W związku z tym należy dziecko skierować na oddział laryngologii, na tak zwany zabieg drenażu uszu, czyli są wkładane w bonę bębenkową tak zwane dreny, które zostają w uszach u dzieci nawet do 2 lat i to powolutku powoduje, że po tym okresie ten słuch u dziecka wraca do normy.
Tak jak pan obserwuje, panie doktorze, tych przypadków wśród najmłodszych lubuszan jest więcej niż na przykład 10-15 lat temu?
Powiem tak, mamy lepsze metody diagnostyczne w tej chwili od pewnego czasu. I łatwiej nam jest to stwierdzić, bo jeszcze 15-20 lat nie było urządzeń, które nam wskazywały ewidentnie, że mamy do czynienia z wydzielniczym zapaleniem ucha. Od czasu, kiedy mamy tak zwane tympanometry, możemy badać drożność trąbek słuchowych, to nam ułatwia zdecydowanie postawić taką diagnozę. Przypuszczam, że to może spowodować, że sądzę, że jest tych dzieci więcej, zwłaszcza też, że dość często takie zmiany są spowodowane przez alergiczne nieżyty nosa. A tych na pewno jest coraz więcej.
Mówił pan na początku naszej rozmowy o tych nieszczęsnych naszych słuchawkach. Stało się to swego rodzaju nawykiem. Spacer z psem, jogging, pokonywanie komunikacji miejskiej, wszystkim tym czynnościom właśnie towarzyszą nam słuchawki. Co z tymi nieszczęsnymi słuchawkami? Są takie straszne, jak co niektórzy donoszą, czy raczej jest to kwestia korzystania z rozwagą?
No, pewno nie jest to nic strasznego oczywiście, natomiast tak jak każde urządzenie wymaga korzystania bardzo rozważnie, dlatego że tam mając założone słuchawki, dźwięk idzie bezpośrednio na błonę bębenkową, także ta odległość, że tak powiem, od źródła dźwięku do źródła odbioru jest bardzo niewielka. Dlatego należy uważać, żeby natężenie dźwięku, jakie stosujemy, nie było zbyt duże. Należy pilnować tego i zauważyłem taką rzecz, że w obecnych czasach na szczęście coraz więcej dzieci czy młodzieży korzysta ze smartfonów, mhm, i tam pojawia się na szczęście komunikat, że natężenie dźwięku w tej chwili osiąga próg, gdzie może być szkodliwe dla zdrowia. Nie wiem, jak to było w MP3-kach, przypuszczam, że czegoś takiego nie było, natomiast obecnie w smartfonach taki komunikat się pojawia. To nie znaczy, że nasze dzieci będą przestrzegały tego komunikatu, ale informacja jest, że korzystanie przy takim natężeniu dźwięku jest już niebezpieczne dla naszego ucha i jest to, myślę, że dobra sprawa. Myślę, że miało na to wpływ właśnie ten raport dotyczący wpływu słuchania MP3, że producenci zabezpieczają się w ten sposób.
Przed ewentualnymi roszczeniami też.
Tak, roszczeniami mogą być roszczenia finansowe, że ktoś nie wiedział o tym i stosował te urządzenia i stracił. Trzeba dodać, że utrata słuchu powodowana hałasem jest nieodwracalna. Nie ma obecnie żadnych metod, które by były w stanie pomóc i odzyskać ten słuch.
Czy w przypadku słuchawek możemy mówić o pewnej gradacji, czyli na przykład słuchawki te nauszne są bezpieczniejsze niż te, które wkładamy sobie bezpośrednio do ucha?
Prawdopodobnie te nauszne są bezpieczniejsze, natomiast tutaj najważniejsze jest to, jakiej słuchamy muzyki i jakim natężeniu. Jeżeli to będzie duże natężenie i muzyka jednostajna, jest to bardziej niebezpieczne niż, dajmy na to, muzyka klasyczna o niewielkim natężeniu. Tego, co się orientuje, takie bezpieczne stosowanie słuchawek jest to tak do godziny dziennie o takim niedużym natężeniu. To nie powinno w żaden sposób wpływać na stan naszego słuchu.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, gościem Radia Zachód był Dariusz Drzegała, laryngolog. Kłaniam się nisko, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia.
Zima nie jest zbyt sprzyjająca dla naszej skóry i jej kondycji. Sporo czasu spędzamy w ogrzewanych pomieszczeniach, a na zewnątrz panują przymrozki, ale także dość intensywny wiatr. W jaki sposób pielęgnować skórę zimą? To kolejne pytanie do naszego eksperta, który jest z nami, Tomasz Janik, dermatolog. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak to z tą naszą skórą bywa zimą? W jaki sposób się o nią zatroszczyć, by przede wszystkim wiosną i latem nam się zrewanżowała?
Zima jest takim okresem, w którym nasza skóra wymaga odpowiedniego podejścia. Przede wszystkim w tym okresie musimy się kierować kilkoma takimi kazusami. Przede wszystkim pielęgnacja skóry zimą opiera się na takiej definicji: chroń i nawilżaj. Co to znaczy? To znaczy, że w okresie zimowym na zewnątrz jest niska wilgotność. W związku z tym musimy utrzymać tą wilgotność, którą mamy w skórze, wszelkimi możliwymi dla nas dostępnymi środkami. W tym okresie należy zaniechać używania kremów, które w sobie mają dużo wody, ze względu na to, że jeżeli takim kremem buzię posmarujemy i wyjdziemy na dwór, no to zadziała to w ten sposób, że woda, która jest w tym kremie, spowoduje popękanie naszych naczynek. W efekcie uzyskamy rumień, zaczerwienienie, no i jak powiedzieć, do sezonu letniego nie będziemy odpowiednio przygotowani. W związku z tym ta skóra wymaga wsparcia. Wsparcia w preparaty, które spowodują zatrzymanie tej wody w skórze. I to jest taki pierwszy, najważniejszy element, jeżeli chodzi o dbanie o tą naszą skórę w zimie. Co używać? Używać preparatów w tym momencie, które mają w sobie witaminę A, witaminę E, witaminę D, preparaty z arniką, która też między innymi uszczelnia śródbłonki naczyniowe, preparaty z kasztanowca. Dobrze tutaj jest też preparat, który jest z miłorzębu japońskiego. O czym należy też pamiętać? Należy też pamiętać o tym, że oprócz wiatru, śniegu i mrozu mamy do czynienia w zimie również ze słońcem, czyli to jest tak samo jak latem, nasza skóra ulega też procesom fotostarzenia. W związku z tym w tym okresie te wszystkie preparaty, które używamy na zewnątrz, znaczy stosujemy na skórę, powinny zawierać w sobie filtry. I to najlepiej, jeżeli są to filtry mineralne o cytoprotekcji 30 lub 50. Ja nie zalecam używania blokerów ze względu na to, że skóra też delikatnie powinna być hartowana, a też witamina D, której nasza skóra też potrzebuje, no organizm potrzebuje, no jest, że tak powiem, wiadomo, ze słońcem wytwarzana w naszym organizmie.
Ja jeszcze wrócę na chwilę do kremów, które stosujemy, bo pamiętam z dzieciństwa, to te kremy były bardzo, bardzo tłuste.
Oczywiście tłuste, ale nie takie tłuste, jak były w czasach mojego dzieciństwa, bo w moim dzieciństwie te kremy były rzeczywiście bardzo tłuste. One muszą mieć konsystencję lekką, taką, żeby po prostu nie zatykały porów, nie powodowały, jakby to powiedzieć, nie utrudniały, upośledzały oddychania tej skóry. Także powinny być to takie preparaty, które najlepiej zawierają w sobie silikon. Są w tej chwili na rynku dostępne fluidy z silikonem. Szczególnie one są polecane dla takiej cery cienkiej, dla cery, która jest bardziej urażalna, bardzo, bardzo wrażliwa. Także nie tłuste, ale takie pozostawiające na skórze taki film, który jednocześnie powoduje odbudowę tego płaszcza lipidowego, który na naszej skórze stanowi naturalną barierę ochrony.
Wspomniał pan, panie doktorze, między innymi o kremach z filtrem. Latem, czy taką późną wiosną, kiedy rzeczywiście ekspozycja słońca jest taka bardzo intensywna, to już się chyba stało takim must have, prawda, że pamiętamy o tym, żeby tą naszą skórę chronić. A zimą wyglądamy przez okno i trochę pobawię się w adwokata diabła i mówimy,
No nie, no ale gdzie to słońce? Po co nam te kremy z filtrem?
No nie, słońce jest cały czas. Nawet przez taki dzisiejszy dzień, dzień pochmurny, to też jesteśmy narażeni, że tak powiem, na działanie UV. Tutaj mam na myśli przede wszystkim UVA i UVC, no bo wiadomo, że UVB jest takim dla nas bardzo pozytywną długością światła. Natomiast to bez względu na porę roku, bez względu na to, czy mamy dzień pochmurny, czy dzień deszczowy, jesteśmy narażeni na działanie właśnie tego szkodliwego promieniowania. Także ochrona jak najbardziej, bo tak jak wspomniałem wcześniej ma to tutaj oddziaływanie na procesy fotostarzenia. Trzeba zawsze pamiętać o tym, że nakładanie kremu z filtrem ma sens tylko wtedy, kiedy tą czynność wykonujemy na 30 minut przed ekspozycją na słońce i co 3-4 godziny, jeżeli przebywamy dużo na powietrzu, co 3-4 godziny powinniśmy się dosmarowywać. Wtedy to ma sens.
Na początku naszej rozmowy wspomniałam, że sporo czasu spędzamy również w pomieszczeniach, gdzie są grzejniki, gdzie panuje suche powietrze i kiedy latem jest gorąco, to wówczas chętniej sięgamy po tą butelkę wody. A czy zimą powinniśmy spożywać taką samą ilość wody jak na przykład latem?
Pomieszczenie, tak jak pani sugerowała, są ogrzewane. W związku z tym musimy nadrabiać tą wodę, która wyparowuje z naszego organizmu, no bo przebywamy w pomieszczeniach ogrzewanych. W związku z tym, czy stosowanie w tej chwili bardzo takich powszechnych nawilżaczy powietrza bardzo pozytywnie wpływa na naszą skórę, ale również używanie płynów jak najbardziej w dużych ilościach, no bo tak jak powiedziałem, musimy odtworzyć i utrzymać ten poziom wody w naszym organizmie. Także jak najbardziej wszelkiego rodzaju płyn.
A co z suplementacją, jeżeli chodzi o skórę? Czy zimą zażywamy więcej witamin, które pomogą tej naszej skórze pogodzić się z tymi trudnymi warunkami, jakie są zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz?
Musimy, jakby to powiedzieć, więcej używać tych rzeczy, które są dostępne w aptece, ze względu na to, że w zimie nie mamy dostępu do nawalijek, w których jest
sporo witamin.
Tak, najlepsze witaminy są naturalne witaminy. W związku z tym spożywalność tych preparatów dostępnych w aptekach witaminowych, suplementujących nasz organizm, no, powinno być nawet większe niż latem. Bo nie mamy właśnie dostępu do takich rzeczy, które są naturalnymi rzeczami.
Nie możemy mówić, że zima to samo zło. Akurat właśnie zimą mamy dobry czas na zabiegi kosmetyczne, które mają dokonać swego rodzaju rekonwalescencji naszej skóry. Mamy poprawić jej wygląd, możemy ją zacząć złuszczać. Z jakich zabiegów, właśnie między innymi z zakresu medycyny estetycznej, możemy korzystać zimą z korzyścią dla naszej skóry?
Tak, jest to bardzo dobry okres ze względu na to, że spędzamy więcej czasu w domu. W związku z tym możemy sobie pozwolić na bardziej agresywne zabiegi. To jest po pierwsze. Po drugie, po lecie nasza skóra wymaga takiej renowacji, regeneracji. No i jest to też przygotowanie do następnego sezonu letniego. I tutaj jakie zabiegi? Wszystkie zabiegi, które w jakiś sposób powodują usunięcie przebarwień, które powstawały w ciągu letniej ekspozycji na słońce. Mówię tutaj o zabiegach z zastosowaniem technik frakcyjnych, laser frakcyjny, który jednocześnie da nam taką korzyść w postaci takiego resurfacingu tej twarzy. Wszystkie zabiegi, które powodują odbudowę, odtworzenie warstwy sprężystej, stymulację warstwy sprężystej, odtworzenie kolagenu. To są wszystkie techniki, które wykorzystują fale radiowe, czy technika HIFU, obecnie bardzo popularna. Również zabiegi, które w sposób bardzo delikatny i subtelny powodują uszkodzenie tej skóry, ale oczywiście w sposób kontrolowany. To są te zabiegi z zastosowaniem radiofrekwencji. Wszystkie te zabiegi wpływają na odtworzenie sprężystości, elastyczności, a to jest taki fajny temat przed właśnie latem. Wchodzimy w ten sezon letni, gotowi, przygotowani i pełni optymizmu.
No, ale tak. Tutaj pojawia się bardzo duży wykrzyknik. Jeżeli takie rzeczy robimy zimą, to wtedy trzeba rzeczywiście tą skórę naszą, wychodząc na zewnątrz, bardzo mocno zabezpieczyć.
To, co powiedziałem na wstępie, że zimą mamy więcej czasu, więcej przebywamy w domu. W związku z tym są to zabiegi, które możemy sobie pozwolić właśnie w związku z tym, że mniej przebywamy na powietrzu. A wiadomo, że po takim zabiegu jest okres tej rekonwalescencji, to jest po pierwsze, a po drugie rzeczywiście ta skóra musi być później chroniona. W gabinetach medycyny estetycznej po takim zabiegu pacjent nie zostaje wypuszczony, jakby to powiedzieć tak, SOTE. On jest przygotowany do tego, że pod względem wiedzy, pod względem używania preparatów odpowiednich po takim zabiegu, też po samym zabiegu nie wychodzi od razu tak na ulicę, tylko ta skóra jest też zabezpieczona. Pacjent dostaje dokładną instrukcję, jak należy później postępować, jakich kremów używać, jaki jest okres gojenia i co mu wolno, a czego mu nie wolno.
Co najważniejsze, na takie zabiegi nie powinniśmy decydować się sami, ale właśnie po konsultacji chociażby z dermatologiem, który oceni stan naszej skóry i na przykład też zweryfikuje, czy dany zabieg nie pogorszy kondycji skóry, jaką mamy aktualnie. Mam na myśli chociażby trądzik, który no niestety, ale no nie lubi wszystkich zabiegów.
Przed każdym zabiegiem, czy jest to zabieg w gabinecie lekarza medycyny estetycznej, czy w gabinecie kosmetologicznym, powinien być poprzedzony konsultacją. Jeżeli stan skóry jest stanem zapalnym, czyli powstają na skórze różnego rodzaju ropne zmiany, to taka skóra najpierw musi wrócić do stanu pierwotnego, czyli musi być wyciszona, uspokojona i wtedy ewentualnie dobieramy dany zabieg do danej skóry. Także jakikolwiek stan zapalny na skórze wyklucza możliwość ingerencji, jeżeli mówimy tutaj o zastosowanie czy też to urządzeń, czy też kwasu hialuronowego, czy nawet botoksu, dlatego że jest to zawsze ingerencja w tkankę podskórną, no i w efekcie możemy stworzyć no, dużo powikłań, a ostatnio naprawdę powikłań jest bardzo dużo. No, wynika to z tego, że pewne zabiegi robione są bez zastanowienia się, no i bez doboru do odpowiedniej sytuacji na tej skórze.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Zachód był dermatolog Tomasz Janik. Panie doktorze, pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.